Chciałbym zaprosić nas, żebyśmy powstali do przeczytania Bożego Słowa. Proszę, powstańmy. To jest dobry zwyczaj. Może być też wasz. My taki mamy w społeczności i ja zazwyczaj, gdzie jestem, to też do tego zachęcam. Ponieważ pokazuje nam też wagę Bożego Słowa i że też naprawdę doceniamy, cenimy to Boże Słowo. I otwórzmy Ewangelię Mateusza, 25 rozdział. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. I będziemy czytać wiersze od 14 do wiersza 30. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 14 do 30. Będę czytał z nowego tłumaczenia, z Nowego Przymierza, a śledźcie też w tych tekstach, które macie. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Sługa, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze 5. Podobnie sługa, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Ten natomiast, który wziął 1 talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. Po dłuższym czasie pan powraca i wzywa służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł dalsze 5 i oznajmił: panie, powierzyłeś mi 5 talentów, proszę, zyskałem dalsze 5. Pan na to: wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał 2 talenty. Panie, powiedział, powierzyłeś mi 2 talenty, zobacz, zyskałem dalsze 2. Pan odpowiedział: wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawił się ten, który dostał 1 talent. Panie, powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy pan odpowiedział: zły i leniwy sługo. Byłeś świadom, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze. A temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Proszę, usiądźmy. Niedawno mieliście taki czas świętowania. Świętowania w społeczności, świętowania całym zborem, dziękowania za to, co było, pewnie dokonywania jakichś podsumowań, pewnie patrzenia na to, co wydarzało się przez lata w waszym życiu i towarzyszyła, myślę, temu wielka wdzięczność, wielka radość. Był to niezwykły czas świętowania. Nawet planowałem, czy chciałem być tu razem z wami, ale tak to się wszystko poukładało, różne rzeczy się tak poukładały, że jednak nie byłem w stanie przyjechać, ale chciałbym dzisiaj dołączyć się do tego świętowania. Chciałbym dołączyć się do świętowania tym słowem, które przeczytaliśmy, ponieważ ono mówi o świętowaniu. Ono mówi również o pewnym podsumowaniu tego, co było. Ono mówi o wdzięczności, ono mówi o radości z tego płynącej, chociaż jest też jest pewien też taki element, którego może byśmy nie oczekiwali. Ale skoncentrujmy się najpierw na tym, co dobre, na tym, za co możemy podziękować, za co możemy być Bogu wdzięczni, z czego możemy się radować i z czego Bóg chce się radować. Z pewnością możemy powiedzieć, patrząc nawet na tych 3 sług, którzy tu są wymienieni, że Bóg zawsze o wiele bardziej jest mu przyjemnie, naszemu Panu Jezusowi, kiedy może powiedzieć: wejdź do mojej radości, chcę ci powierzyć jeszcze więcej, mam dla ciebie jeszcze więcej, chcę radować się razem z tobą. Z pewnością możemy powiedzieć, że Bożym zamiarem i Bożym pragnieniem dla każdego z nas jest to, jest to, abyśmy mieli czas i ten czas będzie nieskończony, będzie wieczny, kiedy będziemy razem z Nim świętować. Kiedy będziemy razem z Nim się radować. To jest Boży zamiar dla naszego życia. Po to Bóg nas znajduje i po to Bóg nas powołuje. I Jezus opowiedział tą historię, właściwie bardzo podobną historię, co najmniej dwa razy. Bardzo podobną historię możemy znaleźć w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale. I jeśli dobrze sprawdzamy, jeśli ja w miarę dobrze to sprawdziłem, to właściwie Jezus wypowiedział te dwie historie dwa razy w przeciągu zaledwie kilku dni. W tych dwóch historiach przekazywał bardzo podobną prawdę, życiową prawdę, prawdę wieczną, można by powiedzieć. W 19 rozdziale Ewangelii Łukasza od 11 wiersza do 27 mamy tak zwaną przypowieść o minach i ona jest bliźniacza, niemalże bliźniacza do tej, którą przed chwilą przeczytaliśmy. Ponieważ będę głównie sięgał do tej z Ewangelii Mateusza, to tylko chciałbym, byśmy zwrócili uwagę, że mina, tak jest u mnie to wytłumaczone, mina była grecką jednostką monetarną w srebrze lub złocie, równą 100 drachmom czy też denarom, czyli około 4 miesiącom pracy zwykłego pracownika. Tak? Czyli to jest jakaś znaczna, niemała suma, kwota, prawda? Troszkę to jest, gdybyśmy mogli popatrzeć na cztery swoje wynagrodzenia, takie średnie wynagrodzenia, to trochę to jest. Natomiast kiedy patrzymy do tej historii z Ewangelii Mateusza, to talent to jest jeszcze większa wartość. Talent, no dużo, dużo większa wartość, teraz nie chcę jej przeliczać, ale wskazuje na coś bardzo, bardzo cennego i wartościowego. Duża suma, moglibyśmy powiedzieć, o wiele większa niż ta, o której czytaliśmy w Ewangelii Łukasza. To na wstępie pokazuje nam, zobaczcie, że Bóg, że nasz Pan Jezus Chrystus obdarowuje nas czymś, co jest bardzo cenne. Obie te historie opowiedziane przez Jezusa mówią o tym, że On wkłada w życie swoich sług, wkłada w ich życie bardzo cenne i wartościowe rzeczy. Obdarowuje ich i przypisuje im bardzo cenne i wartościowe rzeczy. Dzieli się z nimi swoim dziedzictwem. Daje im część swojego majątku. Przypisuje im część swojego mienia. I gdy patrzymy na tą historię z Ewangelii Łukasza, to widzimy, że jest tam 10 osób i każda z tych 10 otrzymuje. Tamta historia pokazuje nam, że tą prawdę szczególnie podkreśla, że Bóg daje każdemu swojemu słudze, każdemu, kto do Niego należy, Bóg daje część swojego dziedzictwa. Bóg daje część swojego majątku. Bóg dzieli się z każdym i coś, co należy do Niego, co jest niezwykle cenne, co jest bardzo wartościowe, co jest dobre, a jednocześnie zobaczymy użyteczne, dostaje każdy, kto jest sługą Jezusa Chrystusa. Każdy, kto oddał Mu swoje życie. Każdy, kto do Niego należy i za Nim podąża. Jeśli mówię każdy, to mówię również o Tobie, o każdym z nas, kto wie, że należy do Jezusa Chrystusa. I to jest prawda, którą szczególnie podkreśla Pan Jezus w tej historii opowiedzianej tam w Ewangelii Łukasza. Natomiast ta historia jakby kładzie akcent na trochę inną stronę Bożej prawdy. Ona kładzie akcent na to, że każdy z nas otrzymuje. Każdy sługa otrzymuje, ale dostajemy różne udziały od Pana. On przypisuje nam różne udziały. Jeden dostaje 5 udziałów, drugi dostaje 3, a trzeci dostaje 1. Ale każdy z tych sług, którzy są, tu jest mowa o 3, zobaczcie, również każdy z nich otrzymuje. Choć miara jest różna, to Pan wie, zobaczcie, komu dać ile i tu jest napisane, że daje to według możliwości. On nas doskonale zna. On wie, co jest dobre dla nas, co nas nie przeciąży, bo gdy dostajemy za dużo, to może nas to przeciążyć. Czasami mogłoby to nas zepsuć, gdybyśmy dostali za dużo. Niewielu ludzi jest w stanie sobie poradzić, kiedy mają dużo pieniędzy i być normalnymi i normalnie się zachowywać. Niewielu ludzi jest sobie w stanie poradzić, kiedy stają się sławni i normalnie się zachowywać. Często ci ludzie, coś się z nimi zaczyna dziać. Niewielu ludzi jest w stanie sobie poradzić, kiedy dochodzą do władzy i mają władzę w swoich rękach i ciągle być normalnymi i uczciwymi. Niewielu ludzi to potrafi i Pan Jezus o tym wie. Dlatego dzieli to, zobaczcie, według tego, co On o nas najlepiej wie i przyznaje nam, daje nam tyle, ile potrzebujemy. Więc każdy, również ty, otrzymał część niezwykłego dziedzictwa Bożego. Najlepszych rzeczy. Rzeczy, które są dobre, rzeczy, które są ważne. Każdy z nas otrzymał tyle, ile Bóg uznał za dobre. Za właściwe, za najlepsze dla nas. Mamy różne powołania, mamy różne zadania, mamy różne funkcje do wypełnienia, mamy różny zakres w związku z tym odpowiedzialności. Ale wszyscy mamy coś od Pana i to jest ważne, abyśmy z tego korzystali, żebyśmy coś z tym robili i o tym chciałbym, abyśmy dzisiaj właśnie mówili, żebyśmy nad tym się pochylili i to przyłożyli do naszego życia. Więc co oznaczają te miny i co oznaczają te talenty? Zgadzacie się, że nam bardziej pasuje po polsku słowo talent niż mina? No tak to akurat, więc wolimy mówić, i ja tego czytam dzisiaj, głównie odwołuję się do historii z Ewangelii Mateusza, lepiej się czujemy, jak myślimy, że dostajemy talenty, niż ktoś nas wrzuca na minę, tak? Więc mówmy o talentach, a talenty mają jeszcze większą wartość niż tamte miny. To tylko w naszym języku tak brzmi, ale miny były dobrymi rzeczami wtedy. To tylko taka nieszczęśliwa troszeczkę kalka językowa. Można by to przetłumaczyć lepiej, niedosłownie. Więc co oznaczają te talenty, które Bóg nam daje? Czy chodzi o to, że musisz wystartować w Mam Talent? Czy każdy z nas teraz musi się zgłosić do Mam Talent lub czegoś podobnego? No oczywiście, że nie. Chciałbym, patrząc na nasze życie przez pryzmat Bożego Słowa, zaproponować cztery rzeczywistości, cztery dziedziny, które każdy z nas, w życiu każdego z nas one są. Każdy z nas ma z nimi do czynienia. W różnym stopniu, w różnym zakresie, w różnym wymiarze, ale zobaczymy za chwilę, że do każdego, kto jest uczniem Chrystusa, kto jest Jego sługą, kto oddał Mu swoje życie, można to odnieść i to jest częścią dziedzictwa. To będą dość ogólne rzeczy, ale z drugiej strony bardzo praktyczne. Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, jak wynika z tych talentów i tutaj jest w tej historii to powiedziane, to są dobra materialne, które są w naszym życiu. Od tego zacznę, potem pójdziemy do innych rzeczy, ale zacznijmy od tego najprostszego, najbardziej konkretnego, namacalnego znaczenia, o którym jest tutaj mowa. Talenty, które otrzymujemy, mówią o tym, co naprawdę posiadamy, czym naprawdę w naszym życiu, w tej sferze materialnej dysponujemy. Bóg chce, żebyśmy dobrze tym zarządzali, żebyśmy dobrze tego używali, również dla Jego chwały. I o tym tutaj jest mowa. Gdybyśmy spojrzeli na tą historię, to Pan Jezus w 27 wierszu do jednego ze sług mówi nawet wprost: trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odzyskałbym je z zyskiem. To są słowa Jezusa, nie moje. To jest Jego interpretacja tego, czym jest talent. On je po prostu nazywa, bo tym one były. Najpierw. Podobno można dać trochę ciszej, tak? Ktoś pokazuje, że można troszeczkę gdzieś tam ściszyć. Bo mi będzie trudno, to ty masz łatwiej, tak? Wykorzystaj tę umiejętność. Tak jest. Więc po pierwsze to są rzeczy materialne, środki pieniężne, którymi dysponujemy, to wszystko, co mamy, Bóg dał nam, żebyśmy z tego korzystali, żebyśmy dobrze zarządzali. Być może pojawiła się tobie, komuś z nas taka czerwona lampka, o, mówimy o pieniądzach, tak? No, czasami o nich mówimy, bo Boże Słowo o nich mówi i Jezus o nich mówi i one są częścią naszego życia. I my wiele rzeczy naszego życia mierzymy również w ten sam sposób. Tak je naprawdę oceniamy. Żyjemy w takiej kulturze, w takim społeczeństwie, w takich czasach. Zresztą widzimy, że w czasach Jezusa wyglądało to całkiem podobnie. Prawda? Więc dużo w Ewangelii i w Bożym Słowie na ten temat przeczytamy. To jest pierwsza dziedzina, to jest część tego dziedzictwa. To nie jest całość tego dziedzictwa, to jest ważna część tego dziedzictwa, tych talentów, które Bóg nam daje. Po drugie, to jest świadectwo, które ma każdy, kto jest sługą Chrystusa, bo oddał mu swoje życie. Każdy, kto poznał osobiście Jezusa i skorzystał z tego, co Jezus dla niego zrobił. Każdy, kto skorzystał z tej drogocennej i największej ofiary, którą Jezus złożył ze swojego doskonałego życia, każdy, kto z tego skorzystał i to wpłynęło na niego i zmieniło to, kim jest, i zmieniło jego wieczne przeznaczenie, ma osobiste świadectwo. To coś oznaczało w jego życiu, to coś zmieniło w jego życiu, to od czegoś go uwolniło i coś dobrego wprowadziło do jego życia. To w jakiś sposób się działo. O tym będziemy mówić więcej następnym razem, kiedy przyjadę po wakacjach na szkoleniu, jak ktoś chciałby wiedzieć, jak lepiej z tego korzystać. Jak lepiej z tych talentów korzystać związanych ze świadectwem, to będę mówił dużo praktycznych rzeczy i szczegółów właśnie na tym naszym kolejnym spotkaniu. Ale jest jasne, że częścią tego dziedzictwa to jest to życie, które Bóg nam dał i to zbawienie, które Bóg nam dał, więc świadectwo życia wiecznego i zbawienia jest częścią tego dziedzictwa. Tych talentów, które Bóg w nas włożył. To jest coś bardzo cennego, coś bardzo wartościowego i możesz nie być na szkoleniu, ale powinieneś tym obracać. Jak chcesz lepiej obracać, to możesz być na szkoleniu. Choć można tym dobrze obracać, nie będąc na szkoleniu, Samarytanka jest tego doskonałym świadectwem. Czytamy o tym w 4 rozdziale Ewangelii Jana. I ona zaczęła bardzo szybko obracać tą częścią dziedzictwa, które otrzymała od Jezusa Chrystusa. Po trzecie, częścią tego dziedzictwa jest czas, który został nam dany. Mamy życie do przeżycia. Nie wiemy, ile to jest lat. Nikt z nas tego nie wie i lepiej, żeby nie wiedział. Moja mama już wie, choć ona nie jest jeszcze wierząca. Moja mama przekroczyła 2 lata temu lat 70 i moja mama z uśmiechem na twarzy mówi, że to, co teraz żyje, to już jest bonus. Bo tak mówi Biblia, prawda? Że nasze życie teraz, kiedy my żyjemy w tych czasach, trwa lat 70 i to jest taka granica, a potem wszystko po tym to jest już bonus. A po 80 to już jest w ogóle dodatkowy bonus. Nie wiemy, czy będziemy żyli tu 70 lat. Tego też nikt nam nie zapewnił. Nie wiemy tego. Mamy nasze życie, mamy czas w naszym życiu i wszyscy mamy tyle samo czasu. Oczywiście różnie na życie patrzymy i na czas, który mamy, ale wszyscy dysponujemy 24 godziny na dobę, tak? Zgadzacie się z tym? Nikt z nas, zobaczcie, w tej dziedzinie nie ma więcej lub mniej. Różnie możemy czas traktować, różnie możemy go liczyć, bo zobaczcie, dzieci mają tak samo jak my 24 godziny na dobę, ale dzieci inaczej liczą czas niż my, prawda? My gdzieś idziemy, czy gdzieś jedziemy i wiemy, że zostało blisko, a dzieciom wydaje się, że to jeszcze jest bardzo daleko, jeszcze mówimy, już tylko pół godziny będziemy jechać. No i dzieci są przerażone. Dla nich te pół godziny to jest prawie nieskończoność, tak? A my wiemy, że to jest już tylko troszeczkę jeszcze zostało. Więc ten sam czas można w różny sposób traktować, w różny sposób liczyć. A jesteśmy powołani do tego, by dobrze patrzeć na ten czas. Boże Słowo mówi, że niektórzy się modlili, Boże, daj mi dobrze patrzeć na dni mojego życia, mądrze i dobrze z nich korzystać. Apostoł Paweł napisał, że dni, w których żyjemy, to są złe dni. Tak, to prawda. Piękny jest ten dzień, ale w tym czasie, kiedy tutaj jesteśmy, wydarza się na świecie, a nawet może gdzieś tutaj za tym daleko, wiele złych rzeczy. Ludzie mówią złe rzeczy, robią złe rzeczy. Wiele złych rzeczy się wydarza, ponieważ w tym świecie jest zło, jest grzech. Te dni są złe. Z różnych powodów one są złe. I dlatego jest napisane, abyśmy dobrze, mądrze wykorzystywali czas. Stare tłumaczenie mówi nawet, że, mówi, że ten czas jakby trzeba w pewnym sensie wykupywać. Więc mamy czas, który otrzymaliśmy i nie wiemy, ile to będzie trwało, ale wiemy, że każdy dzień ma 24 godziny i możemy teraz, tym czasem, który mamy, dobrze dysponować. I wreszcie czwarta część tego dziedzictwa, coś, co możemy przypisać do tych talentów, no właśnie to są różne talenty, uzdolnienia, dary, umiejętności, predyspozycje, możliwości, dary nadprzyrodzone, które Bóg włożył w nasze życie w momencie nawrócenia czy później i dary przyrodzone, z którymi się urodziliśmy, bo to też one pochodzą jakby pośrednio od Boga. Więc cała paleta. Mówi się, że tych darów łaski w Nowym Testamencie można wyliczyć prawie 30, a tych innych moglibyśmy ich mnożyć. Jest ich wiele i tylko rzucę dzisiaj kilka haseł, żeby pokazać wam, na co możecie zwrócić uwagę w swoim życiu. Te cztery dziedziny, ogólnie rzecz biorąc, składają się. Oczywiście można to jeszcze dzielić, można to jeszcze doszczegóławić, ale te cztery dziedziny w taki generalny sposób na pewno oznaczają część Bożego dziedzictwa, którą każdy sługa Jezusa Chrystusa razem z nowym życiem, wiecznym życiem otrzymuje, dysponuje i powinien nim dobrze zarządzać. To, co dzisiaj czytamy, to, co Jezus Chrystus mówi, oznacza, że Bóg nam zaufał, że Bóg zaufał człowiekowi, że Bóg ufa swoim sługom, że Bóg dobrze patrzy na potencjał, wkłada potencjał w swoje sługi i wierzy, że może dobrze zarządzać jego majątnością, jego dziedzictwem. To oznacza, że Bóg zaufał i ufa mnie i tobie. I przekazał nam część swojego majątku. Mówiąc bardzo współczesnym językiem, moglibyśmy powiedzieć, Bóg w nas zainwestował. Jezus w nas inwestuje. Każdemu w nas, w życie każdego w nas wkłada swój pakiet inwestycyjny, który powinien zostać przynieść zysk, powinien przynieść pomnożenie. Te udziały są nam dane po to, żebyśmy nimi odpowiednio obracali, pomnażali i uwaga, one służą na Bożą chwałę, one służą dla korzyści i pożytku Kościoła, ale jednocześnie również służą dla naszego dobra. Również dla naszego dobra. To nie są, one są przede wszystkim na Bożą chwałę, w drugiej kolejności są dla dobra i korzyści Kościoła, czyli innych, lub ludzi niewierzących, ale to też oni mają się znaleźć w Kościele, ale jednocześnie również Bóg tak to zaplanował, żeby one mogły przynosić dobro nam. Jezus pragnie wzrostu, rozwoju, pomnożenia i zysku. I my żyjemy w czasach, kiedy dużo mówimy o rozwoju, tak? Żeby się rozwijać, tak? Żeby inwestować w siebie. No to Boże Słowo i Jezus też o tym mówi. Jednocześnie żyjemy w czasach, kiedy chcemy zobaczcie, żebyśmy mieli jakiś zysk, tak? Żeby coś z tego naszego życia przynosiło nam jakiś zysk wymierny. I Jezus również o tym mówi. Ale żeby tak było, żeby tak się działo, żebyśmy mogli tego doświadczyć, oprócz tego, tej inwestycji, która jest w nasze życie włożona, jest coś jeszcze potrzebne. Prawda? Żebyśmy mieli rozwój, żebyśmy mieli zysk, jest coś jeszcze potrzebne, jeśli mamy już kapitał. Potrzebna tu, według tej historii, jest wierność i aktywność. Potrzebne jest jakieś działanie z naszej strony. Wcale to nie jest mowa tutaj o ryzyku, Tu nie ma nic mowy wprost o ryzyku, jest potrzebne wierne, zaangażowane działanie z naszej strony. Każda zresztą z wymienionych dziedzin, tych czterech, jest powiązana z pozostałymi i żadna z tych dziedzin nie może zostać zaniedbana i odłożona na bok. To nie jest tak, że tylko w jednej czy w dwóch my powinniśmy coś robić. Nie. Każdy z nas dostał te cztery cząstki w udziale. I gdy właściciel, zobaczcie, w tej historii powraca, Pan powraca. I wiemy, że to jest mowa o tak naprawdę o Chrystusie, który powraca. Kiedy ten dobry, gdybyśmy czytali w Ewangelii Łukasza, ten Pan jest tam nawet określony. Jaki ten Pan jest? Jaki ten Pan jest? Ten Pan jest powiedziany, że On jest szlachetny. To rzadko dzisiaj używane słowo. Bo może też jest tak, że mało jest szlachetnych ludzi. Pewnie są. Spotykamy ich, gdzieś się zdarzają. Ale o Jezusie możemy z pewnością powiedzieć, kiedy poznajemy Go, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy żyjemy razem z Nim, możemy bez wątpienia powiedzieć, że On jest uosobieniem doskonałej szlachetności. Jezus nawet jako Pan, nie tylko jako Zbawca, ale jako Pan jest najlepszym Panem, jest szlachetnym Panem, jest doskonale szlachetnym Panem. Więc ten Pan, zobaczcie, kiedy powraca, zaczyna oceniać to, co Jego słudzy zrobili z Jego kapitałem. Co zrobili z tym, co On im powierzył? Co zrobili z inwestycją w ich życie? Patrzy, jak oni to wykorzystali. I kiedy przychodzi ten pierwszy, który dostał 5 talentów, słyszy, że był wierny w małym, że był wierny w małym. I słuchajcie, jest tylko jeszcze jedno miejsce, a przynajmniej ja znalazłem jeszcze tylko jedno miejsce, na pewno jedno, w którym jest identyczne, Jezus wypowiada identyczne słowa. Jest identyczny zwrot. Jeszcze w Nowym Testamencie znalazłem jedno. Może jest ich więcej, ale ja wiem o jednym. Kiedy jest mowa o wierności w małym. Wiecie gdzie? Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. Ewangelia Łukasza, tym razem 16 rozdział. I taki fragment od 9 do 13 wiersza. I on bardzo jasno pokazuje, że wierność w małym odnosi się do środków materialnych, do pieniędzy. Tak. Wiecie, to jest takie niesamowite, że z perspektywy Jezusa, że z Bożej perspektywy te rzeczy są nazwane małymi. Prawda? My mamy być wierni w czym? W małym. Te środki materialne, pieniężne, ta majętność z Bożej perspektywy jest nazwana, jest określona jako coś małe. A jak my na to patrzymy? Jak my to oceniamy? Jako to są duże, wielkie, ważne, najważniejsze. Ale one są ważne, ale możemy patrzeć na to właśnie oczami Bożymi, oczami Jezusa Chrystusa. To jest dla nas lepsze. Ta historia, może nie tylko ta, również to, co przeczytaliśmy w Ewangelii Łukasza, na różnych etapach życia Bóg może takiego podsumowania naszego życia dokonywać, może oznaczać, że czasem to, co robimy z tymi małymi rzeczami, to, co robimy z tym, co posiadamy i jak tego używamy, to może wpływać, a nawet decydować na to, jak Bóg będzie dalej działał przez nasze życie. Co Bóg dalej nam będzie powierzał? Czy jeszcze bardziej w nas zainwestuje? Tak mówi o tym Jezus w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale. Z drugiej strony możemy zobaczyć, że Jezus doceniał, kiedy ludzie na rzeczy ważne i wielkie z naszego punktu widzenia umieli patrzeć tak jak On. Zobaczcie, jest powiedziane w jednym momencie, że gdziekolwiek będzie zwiastowana Ewangelia, gdziekolwiek będzie, tam będą o pewnej osobie opowiadać. O kim to jest mowa? O kobiecie, która przyniosła i tam jest powiedziane flakon bardzo cennego olejku nardowego. No więc z naszej perspektywy to jest ważne, cenne i Judasz i uczniowie zaraz ich ruszyło. Jezus zwrócił na to uwagę, co ona zrobiła i powiedział, gdziekolwiek będzie głoszona Ewangelia, gdziekolwiek ona dotrze, będzie o niej mowa. Jezus docenia to, jak, co my robimy z tym, co mamy. Jest uboga wdowa. Słuchajcie, jest uboga wdowa. Niektórzy różnie oceniają tą historię, próbują czasami jakiś sens odwrócić, ale zgodzicie się z tym, że ta historia jest nieprzypadkowo zapisana w Bożym Słowie, w dwóch Ewangeliach. Że kobieta, która ma naprawdę niewiele i w tym momencie jednym decyduje na to, że nie zostanie jej nic, Jezus opowiada tą historię jako pewien przykład dla nas, dla naszego życia. I mówi, ona, to Jezus ją docenia. Ona dała więcej niż ci, którzy mieli bardzo dużo, ale wrzucali wielokrotnie większe sumy niż ona, ale wrzucali z tego, co im zbywało i oni na to w ogóle nie zwracali uwagi. Nie poczuli nigdy, że dali ofiarę. Choć po ludzku, byśmy powiedzieli, dali dużo. Tych historii moglibyśmy mnożyć. Pewnie ten budynek, pewnie wiele ewangelizacji, pewnie wiele różnych wydarzeń ważnych i dobrych są, odbywają się, mają miejsce dlatego, że wielu ludzi było wiernym w małym. To nie jest tak, że znalazło się dwóch biznesmenów i oni właśnie z tego, co im zbywało, może rzucili. Ale wiele Bożych dzieł, to, że w projekcie Filip dajemy materiały za darmo, te Ewangelie, Nowe Testamenty i Biblię, to wynika z tego, my nie musimy za to płacić, ale to wynika, ktoś za to zapłacił. I wiecie, to nie są pojedynczy, bogaci ludzie, ale to są dziesiątki i setki ludzi, którzy są wierni w małym. Przekazują drobne kwoty na to, by wspierać działania ewangelizacyjne i misyjne. Więc po pierwsze, kochani, to, co jest częścią tego dziedzictwa i to, na co Jezus patrzy, to, na co zwraca uwagę, to jest tam powiedziane w tej historii, gdzie wrzucała ta wdowa. Jezus usiadł i co robił? I przyglądał się, jakie oni ofiary składają. No Jezus tak zrobił. I On tak kiedyś zrobi. I On tak kiedyś spojrzy na nasze życie i podsumuje, jak zarządzaliśmy tym, czym mamy. Domem, mieszkaniem, samochodem. To nie są tylko pieniądze. Wieloma różnymi rzeczami, które posiadamy. Jak tym zarządzamy? Czy tylko dla siebie, czy tylko dla swojego dobra, czy tylko dla swojego komfortu, czy tylko dla swojej wygody, czy też zarządzamy tak, aby coś z tego dobrego płynęła z tego Bogu chwała i też korzyść dla innych. Można tym wszystkim tak zarządzać. Naprawdę. Druga dziedzina, bezpośrednio z tym związana, o której powiedziałem, to jest którą potrzebujemy dobrze wykorzystywać i zarządzać, to jest czas. I bardzo mądre powiedzenie mówi, że czas to pieniądz. To nie w Biblii jest napisane, ale zgadzacie się z tym, prawda? Nie jest to dosłownie w Biblii napisane, ale czas to jest pieniądz. Choć nie da się go zważyć, nie da się go poczuć, nie da się go dotknąć, on ma swoją wartość i jest cenny. To, kim dzisiaj jesteśmy, to, kim dzisiaj jesteśmy w naszym życiu, często zależy od tego, jak w przeszłości wykorzystywaliśmy czas. To, kim będziemy w przyszłości, zależy od tego, co dalej zrobimy z naszym czasem. Musimy właściwie czas oceniać, i pilnować naszego czasu, aby robić to, co cenne, co wartościowe, co najważniejsze, co najistotniejsze i w pewnym sensie, co najbardziej opłacalne i perspektywiczne. Jeżeli nie będziemy dobrze planować naszego czasu i dobrze z niego korzystać, to powiem Wam, na co zawsze nam czasu zabraknie. Zawsze zabraknie nam czasu na społeczność z Bogiem. Zawsze zabraknie nam czasu na to, by wpatrywać się w Jezusa w Ewangelii. Zawsze zabraknie nam czasu na to, żeby powiedzieć Mu o tym, co jest częścią naszego życia, na społeczność z Nim w modlitwie. I wiele razy zabraknie nam czasu na to, by być razem z innymi przed Jego obliczem. Jeśli nie będziemy dobrze planować czasu, to szef, to życie, to różne sprawy zagospodarują nam ten czas. Więc potrzebujemy, zobaczcie, zwracać uwagę. Potrzebny jest też czas odpoczynku. To ja nie mówię o tym, że nie mamy mieć odpoczynku, nie możemy jechać na urlop, nie możemy mieć jakiegoś wolnej soboty i tak dalej. Korzystajmy z tego, jeśli mamy takie możliwości. Jezus w pewnym momencie przyszedł do uczniów i mówi co? Oni mieli fajny czas wytężonej służby owocnej i Jezus przychodzi do nich i on ich też tego uczy. A teraz idźcie i odpocznijcie. Był czas zaangażowania i dobrze, że to zrobiliście, ale on wie o tym, że jesteśmy tylko ludźmi. I mówi, a teraz musisz się zregenerować. Włożyłeś to swoje siły, włożyłeś to samego siebie i jest też czas na to, by odpocząć. On jest potrzebny. Bóg zaplanował dla nas też sen. Musimy spać. Sen jest dobry, potrzebny. Zobaczcie, my nie żyjemy, nie działamy 24 godziny na dobę. Trzeba odliczyć też czas na to, że musimy się zregenerować. Bóg o tym wie. Więc korzystajmy dobrze, uczymy się korzystać dobrze, poważnie, z rozwagą, z czasu, który mamy. Ten czas możemy też wykorzystać i powinniśmy na to, by rozwijać, zobaczcie, powiedziałem, że te dziedziny są powiązane, by znaleźć też czas w naszym życiu na to, by innym złożyć świadectwo i na to, by dary i talenty i uzdolnienia, które mamy, co z nimi zrobić? Rozwinąć je. Rozwinąć je. By obracać nimi, by szlifować to, co nam dano. Możemy z tego korzystać coraz lepiej. Czy słyszeliście, słyszycie, pewnie wy się do tego przyzwyczajacie prawdopodobnie, bo tak jest, jak coś się dzieje powolutku, nie rewolucyjnie, ale ewolucyjnie i pewne wydoskonalenie następuje, to pewnie się tego tak wyraźnie nie zauważa. Ale można dostrzec, że ci, którzy grają i śpiewają, oni wzrastają w tym. W jaki sposób to jest możliwe, żeby wzrastali? W jaki sposób jest możliwe to, że grają bardziej harmonijnie, że lepiej brzmią, że popełniają coraz mniej błędów? Pewnie jakieś popełniają, dzisiaj nie zwróciłem uwagi. Bo do doskonałości dopiero zmierzamy, prawda? Jeszcze to nie jest jeszcze ten moment, ale idziemy w tym kierunku. W jaki sposób jest to możliwe? No, trzeba ćwiczyć. Trzeba się spotykać, razem grać, znaleźć czas, zgrywać, szlifować. No, to jest naturalne. Również jeżeli mamy coś osobiście, tylko my dla nas nie korzystamy tego w jakimś zespole, również musimy na to poświęcić czas. Jeden brat, to bardzo krótka historia, znam go. Pamiętam ten etap w jego życiu. Dzisiaj już mieszka w Warszawie, ale był taki czas, że pracował w Warszawie na wysokim menadżerskim stanowisku. Zresztą do dzisiaj nawet nie pracuje, ale pochodził z miejscowości położonej od Warszawy o 200 kilometrów. I słuchajcie, w każdy weekend, kiedy kończył wieczorem w piątek późno, bo zwykle on pracuje po jakieś 12 godzin, kiedy kończył wieczorem w piątek pracę, wsiadał w swój samochód, wracał do swojej rodzinnej miejscowości i w sobotę od rana, właściwie przed południem, pakował w swój samochód różne produkty żywnościowe i różne fragmenty, ulotki, traktaty z Bożym Słowem. Zabierał kogoś jeszcze ze sobą i objeżdżał cały powiat, okoliczne wioski, gminy i tam docierał do ludzi, którzy byli bardzo ubodzy i biedni. Zwracał się do sołtysów, żeby takich ludzi wskazali i pół dnia, czy nawet więcej, powiedzmy 3/4 tej swojej wolnej soboty, spędzał w samochodzie, dwa razy nawet udało mi się kiedyś tam z nim pojechać, jeździł po tych wioskach i docierał do tych ludzi. W niedzielę był na nabożeństwie, zachęcał innych do zaangażowania, zjadał obiad i wracał znowu 200 kilometrów do Warszawy, do swojej pracy, w której spędzał wiele godzin w ciągu tygodnia. On starał się wtedy, dziś tego nie robi, dziś mieszka w Warszawie, dziś żyje inaczej, ale zobaczcie, na tamtym etapie starał się maksymalnie wykorzystać czas, który miał. I myślę, że na tym etapie, w tamtym momencie jego życia, to było naprawdę bardzo dobrze zrobione i bardzo zachęcające, inspirujące również dla innych. I trzecia, właściwie druga dziedzina, o świadectwie niewiele powiedziałem, ale zostawię ten element, jak powiedziałem, na czas po wakacjach, na jesienny. Natomiast chcę tylko wspomnieć o tym, że każdy z nas może składać świadectwo. Jednym z powodów, dla których ja jestem człowiekiem wierzącym, należę do Chrystusa, służę Mu i jestem dzisiaj z wami i moje życie ma sens i jest wartościowe. Jednym z powodów jest to, że człowiek, którego widziałem tylko raz w życiu, przez pół godziny, a maks 40 minut, raz w życiu złożył mi swoje świadectwo. Jak Bóg zmienił jego życie. Więcej wam o tym opowiem w szczegółach, jak się spotkamy następnym razem, ale ten człowiek złożył swoje świadectwo i to wpłynęło na to, kim ja jestem, wpłynęło na moje wieczne przeznaczenie. Bóg chce, żebyśmy składali świadectwo. Bóg chce, żebyś opowiadał o tym, jak On zmienił twoje życie. Byś opowiadał o tym, co On zmienił. Byś opowiadał o tym, jak doświadczyłeś Jego łaski i miłości. Byś opowiadał o tym, jak to doszło do tego, że uwierzyłeś w tego Jezusa Chrystusa i to, co On zrobił. Możesz to robić w prostych słowach. I Bóg się do tego przyzna. Nie musisz nikogo naśladować, nie musisz się z nikim porównywać. Musisz powiedzieć tak, jak to jest w twoim życiu. Wystarczy. I Duch Święty się pod tym podpisze. On tego użyje. On się do tego przyzna. Samarytanka zaczęła składać świadectwo od razu, a Paweł składał świadectwo, które był uczony w piśmie i mógł cytować pismo i robił to w innych okolicznościach. On 20 lat po swoim nawróceniu i jeszcze więcej nadal składał świadectwo, nawet stojąc przed królem. To nam pokazuje, że Bóg chce, żebyśmy tą częścią również obracali wiernie, ciągle, wtedy, kiedy mamy takie okoliczności, takie sytuacje, a niektórych nawet szukamy. I ostatnia dziedzina, to są te czwarta część tego dziedzictwa, to są te właśnie nasze wszelkiego rodzaju dary i uzdolnienia. Przyrodzone i nadprzyrodzone. Dary duchowe i dary językowe, muzyczne, plastyczne, literackie, kulinarne, biznesowe, organizacyjne, z dziedziny IT, i tak dalej, i tak dalej. Wokalne. Mamy ich mnóstwo. I je wszystkie można użyć dla swojego dobra, nawet zawodowo. Je wszystkie można użyć na Bożą chwałę i w jakimś sensie również można ich używać dla dobra Kościoła. Można ich używać. W różnym zakresie, w różnym czasie, ale to wszystko może być przez Boga użyte, kiedy jesteś wierny dla dobra innych. Pamiętam taką historię, dziewczynę, ona w ogóle pochodziła z domu dziecka, była wtedy panną jeszcze, no i jakoś tam musiała sobie w życiu radzić. Pracowała w dwóch szkołach, łączyła jakoś tam etaty. Jeszcze się dokształcała i ona kiedyś tak z nią rozmawiam, co u niej się dzieje, co ona robi i myślałem w pierwszym momencie, jak to usłyszałem, no powstrzymywałem się, żeby się nie śmiać, jak usłyszałem, jak ona to nazwała. Ona powiedziała, że ona ma w kościele służbę pieczenia placków. Brzmi to niepoważnie, prawda? Ale ona co tydzień, tak to oni mieli zorganizowane i ona chciała. I pieczenie, to było coś, co ona lubiła i co jej dobrze wychodziło. Ona co tydzień piekła 3-4 placki dla kilkudziesięcioosobowego zboru. No to już jest służba, co? Trzeba na to czas, trzeba na to środki. Być może oni jakieś środki jej przekazywali, tego akurat nie wiem. Ale wiem, że wtedy nawet to można było nazwać naprawdę służbą. Kiedy to wiemy, zaczyna to wyglądać nie śmiesznie, a poważnie. Biblia mówi nam o takiej kobiecie, naszej siostrze, która nazywała się Tabita. Lub Dorkas, lub jeszcze ładniej po naszemu jak? Gazela. No to może świadczyć o tym, że była piękną kobietą. Ale nie z powodu tego, że mogła być piękną kobietą, jest o niej napisane. Wiecie z jakiego powodu? Z powodu tego, że jej życie, jej czyny, jej działanie było piękne. Dlatego jest ona opisana. Ona była uzdolniona manualnie. Umiała szyć. Po prostu. Ale kiedy zachorowała i zmarła, to wiecie, co się stało? To Kościół nie myślał, żeby zrobić tylko dobry pogrzeb. Ale ludzie w Kościele tak za nią płakali, tak o niej myśleli, tak ją wspominali. To, że ona była krawcową. Ona szyła, ale swoim szyciem, tym, że umiała szyć, wyświadczyła tyle dobra innym. Tyle dobrego innym, że oni tak się modlili i jeśli Piotr był w okolicy, to po niego posłali, żeby zrobić wszystko, żeby ona żyła dalej. I ponieważ taka była Boża wola, tak się stało. Taka umiejętność. Myślicie, że ona to rozwijała? No oczywiście, że to rozwijała. Różne nasze zdolności, różne duchowe dary mamy dane po to, by obracać nimi dla dobra innych. Co by się stało ze mną i z tobą, jako sługą Chrystusa, gdybyśmy dzisiaj, nasz czas tutaj dobiegł końca i musieli stanąć przed Panem? Czy ludzie by po nas płakali? Czy ludzie by chcieli, żeby nasze życie trwało dalej? Czy nie, czasami by ktoś powiedział uff? Chwała Bogu, że jest już u Pana. Te cztery dziedziny, które wymieniłem, to są cztery dziedziny na pewno, na które Bóg zwróci uwagę, Pan Jezus zwróci uwagę, kiedy przyjdzie, aby było wielkie święto. Bo kiedy On przyjdzie, to dla nas ma być wielkie święto. Szczególnie dla Niego, ale my mamy świętować razem z Nim. Mamy niezwykłe obietnice z tym związane. To powinno być dla nas wielkie święto i Jezus chce, by to było wielkie święto, by to była wielka radość. Ale żeby była, kiedy to będzie miało mieć miejsce, On spojrzy na nasze życie. On spojrzy na każdego z nas. On chce wtedy nagrodzić każdego z nas. On chce dać nam jeszcze więcej. Ale ta historia zawiera też ten element jeszcze jednego sługi, który myślał, że będzie świętować, a nie mógł. Chciał świętować, a nie dane mu było. Dla niego to nie był miły czas. To nie był przyjemny czas. Ja wierzę, że powrót Chrystusa jest bliski. Czy ktoś może powiedzieć, że też w to wierzy? Że powrót Chrystusa jest naprawdę bliski? Wiele rzeczy na to wskazuje, że przyjście Chrystusa jest bliskie. Jest coraz bliższe. Czas świętowania i czas spotkania z Nim jest coraz bliższy. I kiedy On przyjdzie, On nie chciałby spotkać takiego sługi jak ten ostatni. Co ostatni sługa zrobił z dziedzictwem, z majątkiem, z kapitałem, który otrzymał od Pana? Zakopał. Kiedyś to się mówiło, żeby schować w skarpetę, tak? A czasami się zawiązywało w chusteczkę. Ale niektórzy też, żeby jeszcze było pewniej, zakopywali w ziemi. To znaczy, co on zrobił? Nic. On nie zrobił z tym, co dostał, z tą majątnością, z tymi drogocennymi, ważnymi rzeczami, nie zrobił nic. Zupełnie nic. Nie wykorzystał ani pieniędzy, ani czasu, ani zdolności. Co się stało z dziedzictwem? Co się działo z dziedzictwem? Co się działo z kapitałem? Nic. Leżało. Bezużyteczne. Bezużyteczne. Nawet więcej. Dewaluowało się. I dlatego, kiedy Jezus patrzy, no niestety, to pewnie by tego nie chciał, ale kiedy patrzy, ocenia, mówi do niego, musi powiedzieć. Słuchajcie, to jest szlachetny Pan. Doskonale sprawiedliwy i miłosierny jednocześnie, ale musi powiedzieć, wiersz 26, sługo zły i leniwy. Zły i leniwy. Inne przykłady mówią gnuśny. Wierzę, że to jest napisane dlatego, żebyśmy spojrzeli na siebie, żebyśmy co jakiś czas my dokonywali oceny naszego życia z Bożą pomocą, żebyśmy czasami patrzyli na siebie, czy gdzieś w naszym myśleniu, w moim sercu tak nie stało się, że jesteśmy tacy wygodni, rozleniwieni, że przestaliśmy, tak dryfujemy po prostu, tak sobie płyniemy. Gdzieś tam. Wydaje nam się, że jest wszystko w porządku. Bez naprawdę zaangażowania, bez naprawdę doceniania i obracania tego, co Bóg nam dał. Bez używania tego dla dobra innych. Ponieważ dlaczego Pan Jezus tak mówi o tym słudze? To też jest Jego sługa, tak samo jak tamci. Identyczny, nie inny. Taki sam Jego sługa. Tak od tego samego Pana dostał. Ten sam Pan potem do Niego przychodzi. Stoję z nimi w jednym szeregu. Dlaczego on tak o nim mówi? Otóż Jakub pisze, wiara bez uczynków jest martwa. Co z tego, że będziemy doskonale, prawowiernie wyznawać wiarę w Jezusa? Jeśli ona nie przekłada się na nasze życie, jeśli nie owocuje, a owoc właśnie to dokładnie to jest to, o czym mówimy, jeśli ona nie owocuje, jeśli z tego nie ma coraz więcej owocu, to tak naprawdę to są tylko słowa. Poprawne słowa, poprawne deklaracje. Jakub pisze również, jeszcze, to też można tego odnieść, kto umie dobrze czynić, a nie czyni. Nowe tłumaczenie mówi, kto umie szlachetnie czynić, ponieważ my jesteśmy sługami szlachetnego Pana. I On swoją naturę w nas wkłada. I my umiemy to robić. Powiem wam więcej. Nawet zanim byliśmy Jego sługami, czasami mogliśmy to robić. Jezus powiedział, jeśli wy, będąc złymi, potraficie dobre dary dawać swoim dzieciom. Nawet kiedy jeszcze do Niego nie należymy, możemy czasami robić dobro. Możemy. Ale kiedy do Niego należymy, to jest coś. Zbawił nas z łaski. Zbawia nas z łaski przez wiarę, to jest Boży dar, byśmy się tym nie chlubili. I co dalej? 10 wiersz mówi, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował, abyśmy w nich żyli. Bóg już je przygotował, one już są, to jest to dziedzictwo. Jesteś do tego stworzony, zaprogramowany, przeznaczony. My wszyscy. To też jest z łaski, to jest to, co On przygotował. My potrzebujemy tylko z tego korzystać, z tego, co już jest nam dane. To jest dane. Więc ten sługa nie może świętować. Ten sługa źle patrzył na to, co dostał. Być może widzisz dzisiaj siebie, może to w ogóle nie jest prawda, ale być może widzisz siebie, czasami porównujesz się z innymi i myślisz sobie, tamten to jest zdolny, ma tyle obdarowań i darów, dostał tyle, ma tyle majątności i tak dalej. Myślisz sobie, tamten to jest ten, co ma 5 talentów, a tam jest ten, co ma 3, a ja mam tylko ten 1. To jest tak niewiele w porównaniu z nimi. Co też znaczy mu 1 talent? Ten, co ma 5, to on coś może. Ten, co ma 3, też trochę może. Ale ja mam tylko ten 1. Ja go muszę tylko sam zachować. Zobaczcie, problem z kim jest? Z tym, kto ma 1. Nawet jeśli masz 1, to jest to Boża wartość. To jest coś bardzo cennego. Być może ty złożysz 10 razy mniej świadectwo niż ten, co ma 5, ale możesz je złożyć. Być może masz mniej czasu, choć doba liczy tyle samo, ale być może więcej musisz pracować niż ktoś inny, ale też masz trochę czasu, który możesz wykorzystać. Być może ktoś inny rzeczywiście ma więcej uzdolnień, ale ty też jakieś masz i też nim możesz służyć. Też masz, nawet ten, kto ma tylko jedno. Jezus chce, byś obrócił według swoich możliwości, nie więcej. Według możliwości, które otrzymałeś. Kochani, wierzę, że to święto się zbliża z Panem Jezusem i mam nadzieję, liczę na to, że wszyscy usłyszymy od Niego: sługo dobry i wierny. Ponieważ On chce tego. On chce, by każdy z nas dzielił z Nim Jego radość. Kiedy słyszymy te słowa dzisiaj, kiedy one nam zostały zapisane, kiedy Jezus się wypowiedział, to po to, żebyśmy my mogli się przygotować. To po to, żebyśmy my docenili to, co On nam dał. To po to, żebyśmy my dobrze z tego skorzystali. To po to, byśmy przynieśli Jemu chwałę. Ale zobaczcie, kiedy my jesteśmy wierni w małym, kiedy my jesteśmy wierni, to co się dzieje? Jezus przygotował dla nas więcej. Byłeś wierny w kilku sprawach. Okazałeś się wierny w paru sprawach. Teraz postawię cię nad wieloma. Raduj się razem ze mną. Wesel się razem ze mną. To będzie wesele. To dopiero będzie święto. Więc to, do czego chcę nas zachęcić, siebie i każdego z nas. Poproszę te zdjęcia teraz na koniec. Mam 3 zdjęcia i tym zakończę. Trzema prostymi, krótkimi historiami, pokazując, że Bóg chce i może użyć każdego z nas. To jest chrzest, który mieliśmy rok temu. Ten chłopak nawrócił się niecałe 1,5 roku temu, rok temu się ochrzcił, jest w naszej społeczności, dzisiaj ma 21 lat. Kiedy był jego chrzest, my wynajmowaliśmy kaplicę na jego chrzest, po raz pierwszy zdarzyło nam się, że zabrakło miejsca. Na jego chrzest przyszło 40 osób, ponad 40 spoza naszej społeczności, z tego około 25, które były niewierzące. Na jego chrzcie były obie babcie, był dziadek, który żyje, była jego matka chrzestna z mężem. Właściwie była cała rodzina. On zaprosił całą swoją rodzinę i wszyscy przyszli. Poza jedną osobą. Poza jedną, która jest świadkiem Jehowy i powiedziała, że nie może. Ta jedna osoba nie przyszła. Wszyscy najbliżsi, wielu kolegów, wielu znajomych przyszli na jego chrzest. On od początku zaczął składać świadectwo. Jest instruktorem tenisa i starał się dobrze wykorzystywać czas. Dzisiaj już w tym czasie, który upłynął roku od jego chrztu, on już spotyka się z różnymi swoimi kolegami i czyta z nimi i pomaga im odkrywać Boży plan dla swojego życia przez Ewangelię Jana. Powiem wam więcej. Dzisiaj, kiedy ja jestem z wami, on stoi po raz pierwszy za kazalnicą w naszym kościele i głosi kazanie. Teraz. Ma 21 lat i rok temu przyjął chrzest. Nie ma skończonych żadnych studiów. Nie ma nawet skończonej szkoły średniej. Bardzo wcześnie zaczął pracować jako instruktor tenisa. Ale to jest możliwe. Chrystus wkłada w nas, Bóg wkłada w nas swoje uzdolnienia, swoje dziedzictwo, swoje talenty. I mógłbym więcej o nim opowiadać, ale nie chodzi o niego, bo to pokazuje, co Chrystus może z naszym życiem zrobić, kiedy my to poważnie traktujemy. Spotykam się z nim regularnie, by mu pomagać w rozwijaniu tego, co Bóg włożył w jego życie. Gdyby już dzisiaj chciałby zostać misjonarzem, przechodzi przez szkolenie dla misjonarzy, to nie jest jeszcze czas dla niego w życiu. Ja o tym wiem, ale gdyby to on miał zdecydować, to już by dzisiaj chciał zostać misjonarzem. Ja nie wiem, czy on nim będzie. Może będzie. Drugie zdjęcie poproszę. A tu jest jeszcze ktoś wyższy. Oprócz tego, kto jest niższy, nie będę opowiadał o naszej siostrze, ale ten wyższy to jest Robert. A to jest drugi brat z naszej społeczności. Słuchajcie, On jest bardzo zaangażowany w docieranie do różnych ludzi, na przykład z banku żywności, do ludzi potrzebujących, ale oprócz tego z taką grupą ludzi podobnych jemu, których Bóg podniósł gdzieś tam z prochu, z bardzo trudnych sytuacji życiowych, jeżdżą w różne miejsca w Polsce i głoszą Ewangelię. Tam, gdzie zbory są bardzo małe, albo jeszcze zborów w ogóle nie ma, wykorzystują czas, który Bóg im daje. Za 2 tygodnie będzie jego ślub. Robią to również ze swoją narzeczoną. Czasami jak mnie nie ma i jestem w waszej społeczności, to również on głosi. Nie skończył szkoły średniej, nie ma żadnych studiów. Jest z Pruszkowa. Coś wam to mówi? Spójrzcie na niego i jest z Pruszkowa. To jest prawda. Spędził ileś lat w więzieniu. Handlował narkotykami, przemycał narkotyki i robił wiele innych złych rzeczy. Stracił dziecko, kiedy jeszcze był gangsterem i to spowodowało, że zaczął się nawracać. Ponieważ pomyślał, że jedyny sposób, kiedy być może będzie mógł kiedyś zobaczyć swoje dziecko, to jest, jeśli ono poszło do Boga, to on musi żyć z Bogiem. I to go skłoniło do tego, by zacząć się nad tym zastanawiać. Przez wiele lat ćpał każdego dnia. Przez wiele lat. Nie przeszedł żadnego odwyku. Akurat on tak miał, on nie mówi, że wszyscy muszą. Nie przeszedł żadnego odwyku. Mówi konkretną natę, konkretną noc, konkretny dzień, kiedy Chrystus go z tego uwolnił. I to już trwa ileś lat. I teraz wykorzystuje swój czas i swoje życie po to, by służyć temu Chrystusowi i nieść innym dobrą nowinę. Jeśli trzeba, również praktycznie pomagać. Pracuje zawodowo. I ostatnie zdjęcie. William Carey, nie będę wam o nim opowiadał, wbijecie jego imię, nazwisko w Wikipedię i przeczytacie mnóstwo faktów. Człowiek, który od 14 roku życia musiał zawodowo pracować. Nie mógł skończyć żadnej szkoły. Ale mógł na własną rękę uczyć się języków. To była jego zdolność. Taką zdolność posiadał, choć nie wiedział o tym, nikt w jego rodzinie wcześniej o tym nie mówił. Nauczył się sam greckiego, sam się nauczył hebrajskiego, sam się nauczył łaciny. Potem nauczył się, znał angielski, to był jego pierwszy język normalny. Nauczył się niemieckiego, holenderskiego i tam jeszcze kilku innych. A potem doszedł do wniosku, że Bóg chce, by Ewangelia była głoszona wszystkim ludziom na całym świecie. Razem z kilkoma swoimi przyjaciółmi, jako 20-letnie kilku mężczyzna, który pracując zawodowo został też pastorem. I kiedy na spotkaniu pastorów powiedział o tym, to wstał starszy pastor i ojciec jednego z tych jego przyjaciół, którzy myśleli tak jak on, i powiedział mu: młody człowieku, jak Bóg będzie chciał zbawić pogan, to zrobi to bez twojej i mojej pomocy. Ale on się tym nie zadowolił, bo czytał Boże Słowo. I wiedział, że Bóg dał mu pewne talenty i obdarowania i wiedział, że Bóg chce użyć tych talentów, by dotrzeć do ludzi, którzy nie znają Chrystusa. W jego przypadku oznaczało to, że wyjechał do Indii. Choć miał wiele problemów z tym, żeby wyjechać do Indii. I przetłumaczył Biblię na 4 główne języki w Indiach. I Nowy Testament i części Starego Testamentu na jakieś 20 kolejnych. Nauczył się tych wszystkich języków. Jego przyjaciel, który też tam później pojechał, był drukarzem i miał taką umiejętność. I oni połączyli razem swe siły i on tłumaczył, a tamten drukował. Wszystkiego można użyć dla dobra innych, dla Bożej chwały i również dla swojego dobra. On nie robił tego, żebyśmy my dziś o nim mówili. Ale chciałbym zakończyć jego mottem, jego wyznaniem. Ponieważ wiele sukcesów możemy w tym życiu osiągnąć. Ale chodzi o to, żeby to był taki sukces, który Jezus doceni. To był taki sukces, który będzie miał wpływ na naszą wieczność. To był taki sukces, który będzie przez Boga doceniony i uhonorowany. Nie bój się porażek, ale patrz, aby odnieść sukces w tym, co ma znaczenie w Bożych oczach. Amen.